Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy Państwo, na antenie Radia Rodzina chcemy prezentować tegorocznych księży neopresbiterów. Dziś moim i Państwa gościem jest ksiądz Kacper Kusiński, który pochodzi z parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Jankowie Przygodzkim. Szczęść Boże. Księże Kacprze, witamy w Radiu Rodzina.
Bardzo się cieszę, że tutaj mogę być i udzielić wywiadu.
Chcemy może dzisiaj zapytać nie od razu o sam moment święceń kapłańskich i moment prymicji w rodzinnej parafii, ale chcemy troszeczkę też zapytać o księdza powołanie do kapłaństwa, jak ono się rodziło. Myślę, że dla księdza to nie jest zaskakujące, ale dla mnie, kiedy do tej rozmowy się przygotowywałem, takim ważnym punktem zatrzymania było to, że po gimnazjum wstąpił ksiądz do niższego seminarium duchownego. Czy wtedy już, w tych latach gimnazjalnych, gdzieś ta myśl o powołaniu kapłańskim się rodziła, czy to była tylko kwestia takiego przypadku?
Ta myśl się rodziła już, myślę, nawet jak byłem trochę młodszy, jak po pierwszej komunii świętej, czy nawet jako dziecko bawiłem się w księdza i można powiedzieć, że miałem dobrze prosperującą parafię, bo było praktycznie wszystko. Andruty służyły jako hostia, orężada Helena jako wino. No i nawet składkę zbierałem co niedzielę.
Bardzo ważny element.
Bardzo ważny element, ale tak już na poważnie. No to myśl o powołaniu gdzieś tam się pojawiała, ale trochę, no to wiadomo, kiedy przyszedł czas takiego dojrzewania, czyli ten czas gimnazjum, trochę się tak buntowałem i tą myśl od siebie po prostu odsuwałem, ale ta myśl często powracała. I tak samo jak ta myśl powracała, no to tak coraz bardziej, no próbowałem wszystkim dookoła mówić, że tak nie jest, że nie pójdę do seminarium, że będę architektem krajobrazu albo kucharzem, no i tak mówili, że jestem bardzo niezdecydowany. No w końcu mama powiedziała, gdzie chcesz iść do szkoły, co chcesz, synu, robić? No to powiedziałem, że chcę iść do niższego seminarium duchownego. No i tak poszedłem. Co prawda nie do niższego seminarium oblatów Maryi Niepokalanej, bo oni już zamknęli i po prostu tam nie poszedłem, no więc poszedłem do Częstochowy.
To było seminarium niższe prowadzone przez księży diecezjalnych, czy
tak,
też przez zakonników?
To w ogóle jest ostatnie niższe seminarium duchowne w Polsce.
Okej, i jak oceniasz ten czas pobytu w tym niższym seminarium? Czy wszyscy twoi koledzy wstąpili do seminarium?
Nie wszyscy. Wstąpiło 7 z 11, ale z czego stało się 4. Mhm. Także no, to ta droga różnie jest, nie? Się prowadzi.
Próbuję się teraz wczuć w sytuację. Będąc absolwentem szkoły gimnazjalnej, miałeś ile lat?
16.
16. Młody człowiek, opuściłeś dom rodzinny, pojechałeś do Częstochowy, trochę w nieznane. No i tak naprawdę chyba wtedy rozpoczęła się już taka twoja droga, realizacja powołania, no bo później do domu rodzinnego już tak naprawdę nie wróciłeś. Podjąłeś decyzję o wstąpieniu do wyższego seminarium duchownego diecezji kaliskiej, no i właśnie trochę w Kaliszu pobytu, później w Poznaniu i tak dalej.
No powroty tak naprawdę od 16 roku życia do domu były tylko na chwilę. Czy to na wakacje, na krótki wyjazd w trakcie roku szkolnego na weekend w ciągu, no jak byłem w liceum, to na 2 dni, co 2 tygodnie przyjeżdżałem do domu, co 2 tygodnie, raz co miesiąc i to tak, ale to już nie było, wiadomo, tak często. No i to wiadomo, że dla rodziców było to ciężkie, ale ten szok szybciej po prostu mieli, nie mieli wieku 19 lat, tylko mieli wieku 16, jak syn wyszedł z domu. No i według mnie i dla nich, i dla mnie to wyszło na dobre.
Przygotowywałeś siebie i rodziców.
Dokładnie. I oni się też przygotowali do tego w odpowiedni sposób. No i potem już to pójście do wyższego seminarium w Kaliszu nie było jakimś takim momentem przełomowym, bo gdzieś to było naturalne, nie?
Czy podczas pobytu w Częstochowie, w tym niższym seminarium duchownym, był taki moment przełomowy, kiedy tak już konkretnie podjąłeś decyzję, nie wiem, pod wpływem jakichś rekolekcji, słów, lektury książki czy adoracji Najświętszego Sakramentu, że jeżeli nic się nie zmieni, nic się nie wydarzy takiego szczególnego, to po maturze złożę dokumenty do kaliskiego seminarium?
Tak praktycznie było, bo w sumie myślałem o oblatach, to jest spory okres czasu. No i długo rozważałem oblatów, nawet w klasie maturalnej. No ale powiem szczerze, że nawet jak skończyłem pisemne matury, te podstawowe, a polski, angielski i matematyka, to po angielskim pojechałem na 2 dni do oblatów. i ja sobie na chusteczce napisałem odpowiedzi z matury, jakie miałem. No i wiedziałem, że już tej matury raczej nie zdam. I faktycznie to był jedyny egzamin, który nie zdałem w pierwszym terminie, ale już w sierpniu zdałem. No i z tą myślą jechałem do tych oblatów, w ogóle pojechałem na Święty Krzyż. Ja tam dzwoniłem, że przyjadę. Nowicjusze pojechali ze swoim przełożonym na wyjazd. Oprócz tego autobus, który wjeżdżał na Święty Krzyż, nie przyjechał, tylko musiałem iść na nogach na ten Święty Krzyż.
Taki sprawdzian trochę.
Okazało się, że oblatów nie ma na Świętym Krzyżu. No i w tym momencie, ale w końcu się jakiś oblat pojawił, no i byłem tam z oblatami jeden dzień. Ale to tak naprawdę w trakcie tego pobytu utwierdziłem się, że to nie jest to. Że często myślałem o diecezji, ci oblaci się tak czasami po prostu
przewijali,
że trzeba wracać do siebie.
Czy wcześniej miałeś kontakt z kaliskim seminarium? Bo
tak, miałem.
Rekolekcje, dni skupienia?
Na dwóch dniach skupienia, w sensie na rekolekcjach i raz na dniu skupienia. Także pamiętam. I nawet księdza pamiętam wtedy, bo to były igrzyska olimpijskie w Soczi. I na dole w piwnicy ksiądz przyszedł, jak były skoki narciarskie.
Kamil Stok skakał
Kamil
wtedy.
Stok.
To była sobota.
To była w sobotę.
Pamiętam, bo ja też dokładnie ten dzień pamiętam, bo byłem wtedy rezydentem w parafii Miłosierdzia Bożego.
Ksiądz opowiadał wrażenie, jak wtedy Kamil Stok skakał, a ksiądz prowadził audycję.
Tak, różaniec chyba tutaj mieliśmy i tak, no, no widzisz, Kacprze, takie wspomnienie jakieś mamy. Powiedziałeś mi, zanim weszliśmy do studia radiowego, że te 6 lat formacji seminaryjnej minęło tak naprawdę jak jeden dzień. Ja też pamiętam swój czas, kiedy rozeznawałem powołanie. W 2005 wstępowałem do seminarium i kiedy podzieliłem się tą wiadomością z rodzicami, to gdzieś z tyłu głowy właśnie, że jeżeli bym wytrwał, to w 2011 dopiero będą święcenia, prymicje. Wydawało się to takie bardzo, bardzo odległe, a rzeczywiście minęło jak jeden dzień.
Dokładnie. W 2018 roku, jak wstępowałem do seminarium, tak samo myślałem, że no to jeszcze 6 lat, jak no jeszcze dobrze wszystko pójdzie, bo jakby jakaś dziekanka albo coś by miało się wydarzyć, no to mówię, no to nie wiadomo jak to będzie, nie? Ale to tak szybko zleciało, że nawet tego nie zauważyłem.
Mówimy o was, że jesteście rocznikiem świętego Józefa, to jest naturalne, bo myślimy, jesteśmy przekonani, że to święty Józef dał nam właśnie 16 młodych ludzi, którzy wtedy wstąpili do seminarium w roku 2018. Ty w ogóle pochodzisz z parafii świętego Józefa. Chcę zapytać, czy ze świętym Józefem zaprzyjaźniłeś się dopiero w seminarium podczas formacji, czy ta przyjaźń gdzieś rozpoczęła się wcześniej ze względu właśnie na rodzinną parafię?
Szczerze to tak powiem, że w Częstochowie odkryłem, że święty Józef w ogóle mnie nie opuszcza.
A, okej.
Okay. Nie, że w ogóle mnie nie opuszcza. Bo to też jest ciekawa historia, bo kult do świętego Józefa miałem już jako ministrant w parafii, przychodziłem co środę na litanie, na te wszystkie intencje, jakie były składane świętemu Józefowi, ale właśnie dopiero w Częstochowie tak się zastanowiłem, że tak naprawdę pochodzę tam z parafii świętego Józefa w Jankowie Przygodzkim, tam przyjąłem wszystkie sakramenty, te podstawowe wtajemniczenia chrześcijańskiego. Poszedłem do Częstochowy, gdzie jest Jasna Góra, a w niższym seminarium patronuje nikt inny jak święty Józef. No i wstępowałem do seminarium w nadzwyczajnym roku świętego Józefa. No to wtedy było to takie odkrycie, że ten święty Józef faktycznie czuwa nade mną tak naprawdę od momentu chrztu, kiedy zostałem włączony do wspólnoty kościoła, nie? I to takie było dla mnie boom, że tutaj nie mogę świętego Józefa o nim nigdy zapominać. Że to jest patron, który ja może, no modliłem się do niego, ale tak naprawdę, że on musi być moim patronem całkowicie mojego życia do końca.
Czyli jednym słowem zawierzyłeś mu swoje życie i chyba też powołanie, drogę tą do powołania kapłańskiego, czas formacji.
Dokładnie.
Kacper, jeżeli masz teraz podsumować 6 lat formacji seminaryjnej, ona była i w Kaliszu, i w Poznaniu. Co było takiego najpiękniejszego, co było najtrudniejszego? My mamy takie wspomnienia. Dzisiaj już patrzysz na ten czas z dystansu, z perspektywy księdza. Czas formacji seminaryjnej jest pewnym etapem, który po prostu trzeba przejść, żeby zostać księdzem.
No, czas seminarium nie jest łatwym czasem. Niektórym może się wydawać, że to jest, a tam wszystko podadzą, to jedzenie podadzą, tylko trzeba chodzić na wykłady. Jest to dobry czas, ale wbrew pozorom też się wiele rzeczy dzieje, bo człowiek też sam się formuje, daje się formować, no i też wiele rzeczy się dokonuje. A wiadomo, co przychodzi najtrudniej, to praca nad sobą. No i ta praca nad sobą w wydaniu naszego rocznika była przeplatana tym, że pierwsze 2 lata i tam parę miesięcy byliśmy w Kaliszu, potem seminarium zostało zamknięte i przeszliśmy do Poznania. Wiadomo, że to wszystko powodowało też w nas pewne też napięcia i też element, gdzie trzeba było samemu się z tym skonfrontować. No ale jakoś z Bożą pomocą i no, to też było pewno dla nas do przepracowania pewno. I nie tylko te swoje rzeczy, ale tutaj jeszcze coś, co było dołożone. Ale seminarium to też moment nawiązywania relacji. I to przede wszystkim relacja z Panem Bogiem, żeby ta relacja była jak najsilniejsza, ale też relacji z innymi klerykami i współbraćmi.
Tak, czas formacji seminaryjnej to czas rozwoju duchowego, czas rozeznawania i pogłębiania swojego powołania, ale to także czas zdobywania wiedzy z zakresu filozofii, później teologii. Wybrałeś seminarium naukowe z teologii liturgii. Temat twojej pracy magisterskiej, którą już obroniłeś, to sacrum i profanum w liturgii i obrzędowości ludowej związanej z sakramentem małżeństwa w Kościele katolickim w Polsce. Dlaczego akurat taki temat i dlaczego akurat seminarium z liturgiki?
Liturgią się, można powiedzieć, że interesuję i zawsze dla mnie liturgia była ważna jako dla ministranta, czy potem będąc już w seminarium. I w Kaliszu też byłem kaplicznikiem i to też tam po prostu dla mnie było naturalne, że wybiorę tutaj z liturgiki pracę magisterską, że będę pisał z tej dziedziny. Z tym, że tematyka podpowiedzią dla mnie był rok świętej rodziny, który był 3 lata temu w kościele. No i tutaj uznałem, że to ogólnie był rok rodziny. No i uznałem, że tutaj małżeństwo jako w aspekcie sakramentu, jako w liturgii będzie dobrym tematem. A już bardziej uściślając, to ksiądz promotor mi tutaj dopomógł dobrać.
Ja się przyznam, że też wybrałem seminarium z liturgiki. Mieliśmy tego samego promotora, księdza profesora Dariusza Kwiatkowskiego.
Którego serdecznie pozdrawiamy.
Tak jest, z tego miejsca. Ksiądz Kwiatkowski był dobrym promotorem, dlatego że był wymagający. On stawiał pewne, powiedzmy, wymagania i później był, jeżeli tak można powiedzieć, konsekwentny w egzekwowaniu tych decyzji, które zostały podjęte. Jeżeli się umawialiśmy, że paragraf ma być do Bożego Narodzenia, to ma być.
No właśnie. Wiadomo, że każdy z nas lubi się ze wszystkim wyrabiać i lubi też wszystko, jak się z kimś umawia, dostawać w terminie. No i tak samo ksiądz profesor po prostu no, chce, żeby jak się na coś umawiamy, to do tego terminu miało być. No i ale też ksiądz profesor, no, jak się dobrze z nim współpracowało, no to też no, nie był zły na takiego, który był punktualny w tym wszystkim i ta współpraca naprawdę była bardzo dobra. I dziękuję księdzu tutaj w tym miejscu, księdzu promotorowi, profesorowi Dariuszowi Kwiatkowskiemu za pomoc tutaj w tej wszystkim, w tej pracy magisterskiej, za poprawianie tych wszystkich błędów i ewentualne uwagi. Za to wszystko dziękuję.
Tam była bardzo ważna metodologia. Ja też za to jestem wdzięczny, bo po kilku latach musiałem znowu napisać pracę magisterską właśnie z nadzwyczajnego roku świętego Józefa i mówię, Boże, po tylu latach znowu trzeba pisać pracę. Ale spojrzałem sobie na tą magisterkę właśnie z teologii i po prostu wszystko wróciło. Wiedziałem, że ta metodologia wygląda tak, a nie inaczej i po prostu trzeba było usiąść i zacząć pisać. Idziemy dalej w naszej rozmowie. Chcę zapytać o sam moment święceń, 25 dzień maja 2024 roku. Ta data na zawsze pozostanie w twoim sercu i w twojej pamięci. Wcześniej też jako kleryk uczestniczyłeś w święceniach prezbiteratu. Jak przeżyłeś ten moment? Co dla ciebie było takiego najbardziej ważnego, co dotykało twojego serca?
Najważniejszy moment to przede wszystkim włożenie swoich dłoni w dłonie biskupa. Drugi to namaszczenie dłoni olejem krzyżma. No to takie było bardzo mocne. No i wiadomo, jak się leżało krzyżem, nie? Że to poczucie, że cały Kościół się za ciebie modli. No i to takie, to było mocne.
W katedrze byli obecni twoi bliscy, twoja rodzina, twoi krewni, twoi przyjaciele. Świadomość tego, że właśnie leżę na tej posadzce, ale duchowo, modlitwą towarzyszą mi właśnie moi bliscy, dodaje na pewno też takiej odwagi.
Bardzo dużo dodaje odwagi, tym bardziej, że jeśli są ci ludzie, których się gdzieś tam kocha i z którymi się spędza wiele czasu ze swojego życia, to jest to naprawdę bardzo no, dające wiele no, po prostu siły, nie?
W przygotowaniu do święceń prezbiteratu takie, powiedzmy, ważne jest zaplecze trochę techniczne. chociażby przygotowanie obrazków prymicyjnych. Dzisiaj łatwo możemy sobie wybrać drukarnię, która nam te obrazki przygotuje, ale wcześniej musimy się zastanowić, jakie hasło chcemy mieć swoje osobiste, prymicyjne, które będzie nam towarzyszyło przez całe kapłańskie życie, jak ma wyglądać układ tego obrazka, co chcemy, żeby ten obrazek przedstawiał, jak to wyglądało u ciebie?
Szczerze, nad obrazkiem prymicyjnym myślałem, że chcę mieć na pewno wizerunek świętego Józefa jako z mojej parafii, co jest w głównym ołtarzu. Chciałem, aby ten wizerunek był na moim obrazku prymicyjnym i następny wizerunek, jaki żeby był, to Matka Boża Przedziwna, która też jest u mnie w kościele powyżej nad świętym Józefem. No i jeszcze Pneumatofora, Matka Boża Przynosząca Ducha Świętego. Trzy rodzaje obrazków tutaj miałem. A hasło moje prymicyjne to trwajcie w moim słowie. Są to słowa zaczerpnięte z Ewangelii według świętego Jana, z rozdziału 8, werset 31. Lecz tych słów nie znajdziemy w polskich tłumaczeniach. Musimy się po prostu cofnąć, że tak powiem, albo w internecie sprawdzić z greckiego tłumaczenia. I tam jest to w słowie. Trwajcie w moim słowie, bo w Polsce, w polskim tłumaczeniu znajdziemy trwajcie w mojej nauce. Albo podobnie, tak już. A te słowa są hasłem Niedzieli Słowa Bożego z tego roku, które tutaj wybrał te słowa papież Franciszek. Ta niedziela była w styczniu. I gdzieś to mi po prostu urzekło. I uznałem, że tak naprawdę słowo towarzyszy przez całe życie kapłańskie. Słowo Boże towarzyszy przez całe życie, bo plebanie będą się zmieniać, parafie będą się zmieniać, placówki po prostu będą się zmieniać, gdzie będziemy posługiwać, a Słowo Boże jednak zawsze pozostaje i to będzie nam towarzyszyć.
Bardzo piękne hasło i ważne, żebyś przez całe życie się z tymi słowami utożsamiał. 25 maja w sobotę miały miejsce święcenia kapłańskie. Nazajutrz w rodzinnej parafii odbyła się msza święta prymicyjna. To jest wielka uroczystość, wielka feta dla całej wspólnoty parafialnej, tym bardziej, że ostatnie powołanie było chyba prawie 40 lat temu, z tego co mi wspominałeś.
Tak, 39 lat temu. Uwaga, święcenia były po równo 39 latach. Także po równo 39 latach były święcenia. Ostatnim księdzem był ksiądz Rafał Brukarczyk, misjonarz świętego ze zgromadzenia misjonarzy świętego Wincentego a Paulo. Także to był ostatni święcony 39 lat temu. Ale jako tako w mojej parafii kiedyś było bardzo dużo powołań, bo jestem parafia w sumie niedługo, kościół ma 100 lat i tak mniej więcej jestem 13 powołaniem. Także, który dotarł do święceń. To w tej historii jednak było dużo, tylko w ostatnim czasie była posucha. Ale tak to jestem tym 13. I bardzo się cieszyłem z obecności najstarszego parafialnego, księdza prełata Wojtaszka na moich prymicjach, który miał święcenia w rocznicę święceń w dniu moich prymicji, 64. rocznicę święceń, najstarszy. I to też takie było miłe, że gdzieś tutaj ta dwójka księży była. Dla mnie to było bardzo ważne, ale moment właśnie prymicji, ta pierwsza msza święta, a może co jeszcze szybciej, to błogosławieństwo rodziców na plebanii, to było bardzo takie...
Wymowne pewnie.
Wymowne i mocne. Także i łzy były nie tylko ze strony rodziców, ale i z mojej.
Kazanie prymicyjne, jesteśmy ciekawi, kto ci wygłosił.
Kazanie prymicyjne głosił ksiądz kanonik Krzysztof Duchnowski, proboszcz parafii świętego Wojciecha Wilkowy i tam byłem na praktykach diakońskich.
Później takim wzruszającym momentem są podziękowania, kiedy ksiądz neopresbiter dziękuję wszystkim, których spotkał na swojej drodze do kapłaństwa. To jest chyba też taki przejmujący moment, kiedy gdzieś na twarzy, na policzkach pojawia się łza.
To był trzeci moment, bo jeszcze pomiędzy były taki jeden, jak się już byłem, moment błogosławieństwa rodziców na plebaniu. Były tam jakieś delikatne, były mocne łzy. Później jak wszedłem do kościoła, samo wejście, i potem podziękowania. To tam już było też mocno.
I później przyjęcie prymicyjne. To jest też ważne, żeby ucieszyć wzajemną obecnością. To takie spotkanie przy stole, ono też jest ważne, bo powiedzmy dla niektórych to jest takie jedyne wydarzenie w ciągu całego roku. Nie wiem, mój kuzyn został księdzem, prawda? Albo mój kolega, razem chodziliśmy do szkoły podstawowej, byliśmy ministrantami, graliśmy w piłkę, a dzisiaj cieszę się, że on jest księdzem.
To w ogóle było nie tylko dla moich gości, którzy byli zaproszeni na... Potem na, można powiedzieć, taką biesiadę. ale również dla parafian, którzy do tego stopnia zorganizowali się, że na salę wieźli mnie Bożym Strażackim.
Dlaczego?
Na sygnale. Mhm. Bo no tak po prostu uznali, że okay. Dawno nie było i tak było to też miłe, nie?
Mhm. Kacper, chcę zapytać, bo za chwilkę zostaniesz posłany do konkretnej parafii, aby realizować duszpasterstwo. To będzie też jakieś wyzwanie, bo tak naprawdę to będzie uczenie się takiej sztuki kapłańskiego życia w realu. Co jest twoją mocną stroną w kapłaństwie, a czego się może obawiasz, lękasz? Bo tak jest zawsze, że nie jesteśmy specjalistami we wszystkim.
To przede wszystkim nie boję się kontaktu z ludźmi. Mhm. Nie boję się tego kontaktu i uważam to za swoją mocną stronę, że nie uciekam przed ludźmi, jestem na ludzi jak najbardziej otwarty. Ale to też może być skupne, bo też trzeba być jednak czasami trochę bardziej ostrożny. Ale tutaj uważam to za swoją mocną stronę.
Otwartość taka.
Otwartość taka na ludzi. I chcę to wykorzystać. I tak samo w duszpasterstwie swoje hobby, jakie mam, to jazda rowerem, czy też chodzenie po górach, też twierdzę, że można wykorzystać jak najbardziej w duszpasterstwie. I to nie będzie jakimś tam powodem, żeby to zaprzestać, ale żeby wykorzystać czy dla ministrantów wyjazd, czy w ogóle dla parafian.
Bardziej byś się widział w parafii miejskiej, czy raczej wiejskiej, czy w ogóle jesteś otwarty na to, co Pan Bóg dla Ciebie przygotował?
No nie będę sobie wybierał. Tam, gdzie pójdę, to pójdę. Wszędzie będzie dobrze.
Kacper, jesteś młodym księdzem. Dzisiaj musimy też zatroszczyć się o nowe powołania do kapłaństwa. Będziesz miał kontakt z ludźmi młodymi, z młodzieżą, w szkole, na katechezie, z ministrantami. Jak myślisz, co może być takim dobrym sposobem, żeby te powołania nowe do służby Panu Bogu w Kościele pobudzić?
Pobudzić? No przede wszystkim samemu ich nie zgorszyć. Mhm. Też być sobą w tym wszystkim, ale zachęcać do tych wyjazdów, na dni skupienia, na takie rzeczy, które będą organizowane, do tego zachęcać jak najbardziej. Ale przede wszystkim dobrze prowadzić już pasterstwo, takie dobrze prowadzenie ministranci. Myślę, że to też zaowocuje, nie? Mhm. Także te podstawowe jednostki w parafii dobrze prowadzić. Ja myślę, że i przede wszystkim wprowadzić modlitwę o powołania. Na przykład jak się wróci z mszy świętej do zakrystii, żeby tam na przykład jedno zdrowaś Mario odmówić w intencji powołań. No bo co my możemy? Przede wszystkim Pan Bóg może.
Tak jest, żniwo wielkie, ale robotników mało i Pan Jezus sam zachęca, proście, aby Pan wyprawił robotników na swoje żniwo. Kacper, jesteś księdzem neoprezbiterem, rozpoczynasz kapłańską drogę. Chcemy Cię zapewnić o naszej pamięci modlitewnej, ale czego jako redakcja naszego radia, jako słuchacze możemy Tobie życzyć nie tylko na kolejne dni, kolejne miesiące, ale przede wszystkim na kolejne lata Twojej kapłańskiej posługi w naszej diecezji?
Abym trwał w słowie, tak jak mam na haśle, na obrazku prymicyjnym.
Tylko tyle albo aż tyle, to jest aż bardzo tyle. Konkretne. Księże neoprezbiterze, kogo pozdrawiamy na zakończenie, bo myślę, że wiele osób na takie pozdrowienia oczekuje. Mamy też słuchaczy z rodzinnej parafii, bo dzwonią do nas na koronkę, także myślę, że to będzie też takie bardzo miłe pozdrowienia.
No to pozdrawiam wszystkich tych, którzy dzwonią na koronkę z parafii świętego Józefa w Jankowie Przygodzkim. Pozdrawiam w ogóle całą parafię, jak i w Jankowie, tak i w Wilkowej, gdzie byłem diakonem. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy są bliscy mojemu sercu i pozdrawiam tych, do których pójdę.
Dokładnie tak. My tę rozmowę, drodzy Państwo, realizujemy 29 maja 2024 roku. Dlatego jeszcze nie wiemy, gdzie ksiądz Kacper zostanie posłany, ale kiedy ona będzie emitowana, wtedy już Państwo zostaniecie na pewno poinformowani o tym miejscu pierwszej posługi kapłańskiej księdza Kacpra. Ja przypomnę Państwu, że naszym gościem dzisiaj był ksiądz Kacper Kusiński, neoprezbiter naszej diecezji, który pochodzi z parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Jankowie Przygodzkim. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Gość dnia w Radiu Rodzina.